Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Witam Państwa. Nasz dzisiejszy gość zdrowym odżywianiem i stylem życia interesuje się od kilkunastu lat. Anika Nawrocka. Witam serdecznie w studiu Radia Rodzina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Dodam, że Anika prowadzi profil Słodkie Zdrowie na Instagramie. Profil, na którym promuje zdrowe odżywianie. 2 lata temu uzyskała dyplom zawodowy dietetyka i skończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Brała udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych i zrobiła kurs z diagnostyki laboratoryjnej oraz żywienia dzieci. Prowadzi warsztaty kulinarne z edukacją żywieniową dla seniorów, dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Od roku pisze dla miejskiego portalu Pleszew24info jako dietetyczka bez mitów. Oczywiście Anika od wielu, wielu lat również jest obecna na łamach naszego diecezjalnego dwutygodnika Opiekun. Prywatnie żona i mama. Czy te wszystkie informacje, które naszym słuchaczom przedstawiłem, są zgodne z prawdą?
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
A więc, drodzy Państwo, może najpierw pierwsze pytanie do naszego gościa. Skąd takie zainteresowania w Twoim życiu, to zainteresowanie takim zdrowym trybem życia i chęć pomocy ludziom?
To właściwie wymusiło samo życie, dlatego że ja od wczesnego dzieciństwa bardzo dużo chorowałam. Rodzice zawsze opowiadali, że to było od choroby do choroby, zastrzyki. Pamiętam gdzieś tam będąc kilkuletnim dzieckiem, potem będąc nastolatką, było dużo problemów z zatokami. Miałam też 4 operacje, usunięto mi 2 nowotwory, na szczęście niezłośliwe. Tych chorób w tym życiu moim było sporo. Kiedy byłam nastolatką, moja mama zainteresowała się i zdrowym odżywianiem, i ziołami, i takim bardziej naturalnym stylem życia. I też pamiętam, że ja kupiłam jej w prezencie książkę o żywieniu świętej Hildegardy. Także też jakby wspólnie trochę rosło to nasze zainteresowanie. Potem też moja siostra została wegetarianką. Więc jakby też zwróciliśmy się trochę w stronę zwiększenia ilości warzyw i owoców w naszej diecie. Także samo życie to wszystko niosło i gdzieś tam to rozwijało się. Moja mama niestety zmarła już niecałe 9 lat temu, ale to zainteresowanie pozostało, tym bardziej, że widziałam efekty. Widziałam efekty tego zdrowego odżywiania w naszym życiu, tych zmian. No ja też ze względu na choroby przebytej w dzieciństwie i nowotwory, w tym tarczycy, także też zaburzenia hormonalne, nabawiłam się otyłości, z którą do dzisiaj walczę. Natomiast po urodzeniu dziecka, kiedy doszłam trochę do siebie, gdzieś te hormony się unormowały, postanowiłam się wziąć za siebie. I taką dodatkową motywacją było właśnie też to, że schudnę, pomogę sobie, ale też będę pomagać innym i żeby zdobyć taką wiedzę już bardzo konkretną na temat tego, jak skutecznie schudnąć, jednocześnie zadbać o zdrowie, żeby to już było na stałe, właśnie podjęłam takie studia i takie po prostu sposoby zdobywania wiedzy, żeby już wiedzieć na pewno, jak nie błądzić na własną rękę, tylko konkretnie.
Czyli to prawidłowe odżywianie w naszym życiu jest ważne, ale ono, jeżeli jest prawidłowe, to ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia, na to, że jesteśmy po prostu zdrowsi i możemy się uchronić też od wielu chorób, tak?
Oczywiście, jak najbardziej. No przede wszystkim odżywianie wpływa na nasze jelita. No logiczne, tak? Wszystko, co jemy, trafia do przewodu pokarmowego. Natomiast nie bez przyczyny naukowcy jakiś czas temu nazwali nasze jelita drugim mózgiem. Jest nawet taka książka, Jelita, drugi mózg, bardzo polecam. I właśnie dlatego, że w tych jelitach tak wiele się dzieje i ten mikrobiom jelitowy, czyli te dobre bakterie, jak potocznie mówimy, które bytują w naszych jelitach, są ich ogromne ilości i od ich równowagi tak wiele zależy tak naprawdę. I zależy równowaga hormonalna, szczególnie hormonalna, jeżeli chodzi o równowagę glukozowo-insulinową, jeżeli chodzi o hormony stresu, hormon snu, jeżeli chodzi o hormony też, które wpływają na siebie i w wyniku to hormony płciowe, ale też hormony głodu i sytości. A ponadto wpływają także te bakterie jelitowe na produkcję na przykład serotoniny, czyli hormonu szczęścia, tak potocznie zwanego. Większość tej serotoniny powstaje właśnie w jelitach. Także no, to, co dzieje się w naszych jelitach, wpływa naprawdę w ogromnym stopniu na stan naszego zdrowia. I przez tą równowagę hormonalną wpływają na zdrowie całego organizmu i serca, i wątroby, i układu kostnego, mięśniowego. Także jest to wszystko bardzo mocno powiązane. Także ta równowaga składników odżywczych, czyli węglowodanów, białka, tłuszczu, błonnika, witamin, minerałów, również ma ogromne znaczenie w tej równowadze zdrowia dla całego organizmu. To też jest bardzo ważne. I także no, ze względu też na właśnie na tą produkcję serotoniny, te odżywianie wpływa też na nasze zdrowie psychiczne, ale też na przykład z żywnością możemy przyjmować tryptofan. To jest taka substancja, która jest prekursorem serotoniny.
Jeszcze raz,
tryptofan. Także ten tryptofan znajduje się na przykład w orzechach nerkowca, w serze cheddar czy mozzarella, w mięsie z indyka, w zielonych liściach warzyw niektórych. Także w ten sposób możemy wpływać praktycznie na zdrowie całego organizmu.
Jakie najczęstsze błędy żywieniowe popełniamy? Jak ich się ustrzec?
Jak się ustrzec? To moglibyśmy bardzo długo mówić. Ale najczęstszymi błędami to...
To co jest, przepraszam, jedzenie tak. tłuszczów?
Tak.
To jest błędem, że jemy tak
nie,
dużo tłustych rzeczy?
Nie, nie, właśnie chcę o tym powiedzieć. Ważna jest równowaga.
Aha.
I węglowodany są ważne, także to nie jest tak, że powinniśmy też wyeliminować całkiem cukier z diety. Nie jest też tak, że powinniśmy wyeliminować tłuszcze czy jakieś inne składniki. Właśnie chcę o tym powiedzieć też, że najczęstszym chyba błędem są diety eliminacyjne. Zwłaszcza takie restrykcyjne. W ogóle restrykcyjne diety, na przykład dieta 1000 kalorii, czy dieta, która zakłada bardzo długie głodówki, tak zwany post przerywany, który na przykład...
Taki modny teraz gdzieś.
Tak, modny, ale on ma różne odmiany. Bo może być na przykład taki, że jemy 8 godzin, a 16 godzin nie jemy, a też dla niektórych osób jest polecany, co już kompletnie nie jest zdrowe, taki post przerywany w postaci, że 4 godziny jemy, a 20 godzin nie jemy. Więc to już tym bardziej nie jest zdrowe.
Brzmi strasznie.
No właśnie, ale jeżeli chodzi o te diety eliminacyjne, to spotykamy się bardzo często z tym, że ktoś na własną rękę eliminuje sobie gluten, eliminuje sobie laktozę, eliminuje sobie, nie je na przykład mięsa, nie je ryb, nie je warzyw czy owoców, dlatego że po prostu gdzieś tam usłyszał, że to jest niedobre, bo na przykład, nie wiem, w owocach to jest tylko sam cukier, więc owoce nie. W warzywach są tylko pestycydy i jakieś tam nawozy sztuczne, więc to nie. Że no mięso to same tylko sterydy i hormony, jakieś antybiotyki, więc też nie. Ryby nie, bo to są metale ciężkie, więc też nie. Także właściwie przeglądając gdzieś tam wiadomości z internetu, znajdziemy zarzuty pod adresem właściwie każdego produktu spożywczego, bo gluten jest prozapalny, bo nabiał na przykład zaśluzowuje i wychładza organizm. To jest akurat z medycyny chińskiej takie, ale też się często bardzo słyszy.
To tylko wodę chyba zostałoby nam pić, to jeszcze chyba
dokładnie,
jakąś także, specjalną.
Natomiast ja zawsze powtarzam, że to nie o to chodzi, żeby eliminować produkty, tylko po pierwsze, żeby zachowywać równowagę. czyli nie jeść za dużo jednej rzeczy. Mhm. Bo na przykład są warzywa, które zawierają gojtrogeny. To są takie substancje wolotwórcze. Jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą, to nie powinien tych gojtrogenów dużo jeść.
Gdzie one są?
I one są na przykład w warzywach kapustnych czy w brokułach, tak? I ludzie teraz na przykład odrzucają te warzywa, bo boją się o swoją tarczycę. Natomiast co się okazuje? Podczas gotowania tych warzyw, oczywiście no, dajmy na to sałaty nie ugotujemy, ale kapustę, brokuła, brukselkę możemy ugotować i wtedy pozbywamy się 80% tych gojtrogenów. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, nawet jeżeli my zjemy surowe to warzywo, ale zjemy je raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, bo mamy przecież masę innych warzyw do dyspozycji, prawda? To naprawdę z tą tarczycą nic się nie stanie. Także widzę po prostu takie popadanie w skrajności, tak? Jeżeli coś usłyszę, że coś jest szkodliwe, to natychmiast wykluczam to z diety, nie? A to zupełnie nie o to chodzi, bo jeżeli my zachowamy taką różnorodność tej diety, taki rozsądek, no to wtedy wiadomo, że ryby nam nie zaszkodzą metalami ciężkimi, bo po pierwsze kupimy sobie jakąś rybę bio albo z hodowli polskiej, a nie norweskiej, prawda? A po drugie zjemy ją właśnie raz na dwa tygodnie, a nie będziemy ją jeść trzy razy dziennie cały tydzień, prawda? Bo mamy jeszcze do wyboru i drób, i mięso wieprzowe, i strączki, i różne inne rzeczy, na przykład na dania obiadowe. Także ważne jest, żeby zachować właśnie taką równowagę, nie? Dlatego zawsze mówię, że te diety eliminacyjne prędzej czy później zawsze gdzieś tam prowadzą do jakiejś frustracji, tak? Że czegoś mi się zabrania, że ja czegoś nie mogę. Dlaczego ja czegoś nie mogę, nie? Bo no my nie lubimy, jak nam się zabrania, nie? Zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład lubi słodycze, a na siłę sobie ich odmawia, nie? I to nie o to chodzi teraz, żeby sobie tych słodyczy odmawiać, tylko żeby zadbać o ich jakość. Na przykład, żeby nie były to produkty wysoko przetworzone, czyli które mają jakieś tam 20 składników, jakieś takie rzeczy podejrzane. No bo my wiemy tak naprawdę, z czego powinny być ciastka czy czekolada, tak?
Tak, tak.
Także jeżeli to nie będą rzeczy przetworzone, a poza tym zbilansujemy sobie na przykład te ciastko, czyli dodamy do tego na przykład jogurt, orzechy, czyli oprócz cukru i węglowodanów będziemy mieć też tłuszcze i białko, no to wtedy jakby ten ładunek cukru nam tak bardzo nie zaszkodzi, nawet jeżeli mamy jakieś zaburzenia wchłaniania tego cukru, na przykład insulinooporność, nie?
No tak, bo też są osoby, które mają stwierdzone różne alergie, na przykład i na laktozę, gluten, celiakia. No ja jestem w grupie tych osób, które no, muszą całkowicie wyeliminować gluten, prawda? Bo on po prostu mi szkodzi.
Tak, natomiast często niestety wiele osób wyklucza z diety produkty, nie badając w ogóle.
Tak, bo jest na przykład taka
czy
moda.
Czy rzeczywiście ma taką alergię, tak? Bo jakiś tam ktoś znany powiedział, że on je bez glutenu, nie?
Bez sensu, nie?
Bo gluten jest prozapalny, tak? Tymczasem badania mówią, że nie ma żadnych twardych dowodów na to, że gluten sam w sobie jest prozapalny. I tutaj też zdrowy człowiek, oczywiście nie mówię o celiaki, ale zdrowy człowiek, powinien zachować taki rozsądek, czyli nie jeść wyłącznie białego pieczywa, który ma full tego glutenu, tylko na przykład pieczywo pełnoziarniste, graham, różne ziarna, także no wtedy zdecydowanie ten gluten też inaczej będzie wpływał na nas.
No, powiedzieliśmy, bo mam kolejne pytanie o tym, o tych zasadach właściwie zdrowego odżywiania, czy coś jeszcze tutaj dodamy?
To znaczy, jeżeli chodzi o zasady zdrowego odżywiania, to na pewno każdy dietetyk powie troszkę coś innego.
To właśnie, gdzie jest prawda?
Ciężko to stwierdzić, dlatego że ja mówię zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem przede wszystkim. Ale sama, jako osoba, która też przygląda się badaniom i czytam różne badania naukowe, jest tak, że tak naprawdę na różne tezy sprzeczne ze sobą można znaleźć potwierdzenie w badaniach naukowych. Ale też często bywa tak, że jest taka książka Ultra Przetworzeni Ludzie. To jest książka o tym, że tak naprawdę nie zagrażają nam jakieś grupy produktów, tylko zagraża nam ta żywność wysoko przetworzona, W ogóle książkę czyta się jak thriller albo horror, bo naprawdę odechciewa się jeść czasami tego, co jest w sklepach po przeczytaniu tej książki. I tam autor, który sam jest naukowcem, pokazuje, opowiada, po prostu wymienia konkretne przykłady, jakie koncerny spożywcze, na przykład, nie wiem, czy mogę mówić, ale znanego napoju takiego czarnego, gazowanego, z czerwoną etykietą, że ten koncern na przykład zapłacił za badania, w których wyszły konkretne efekty takie, jak oni były dla nich korzystne, nie?
Aha, w ten sposób.
I w ogóle poza Polską, bo w Polsce to jest nadal duży problem, w badaniach jest takie zastrzeżenie, że biorący udział w tych badaniach muszą zaznaczyć konflikt interesów. Czyli, że na przykład są powiązani z jakąś firmą. Także dlatego nie jest trudno to tam wyśledzić. I w tej książce Ultra Przetworzeni Ludzie, bardzo polecam, właśnie są podane konkretne przykłady. Nie, że to jest jakaś tam teoria spiskowa, tylko są po prostu fakty. Także to tak jest, jeżeli chodzi o te produkty wysoko przetworzone, ale wracając do tych zasad zdrowego odżywiania, chciałabym powiedzieć, że im dłużej zajmuję się dietetyką, też na własnym przykładzie zresztą, tym bardziej przekonuję się, że taki zdrowy styl życia to jest w niewielkim stopniu odżywianie. Znaczy, odżywianie jest niezwykle istotne.
Ale?
Ale bez pewnych rzeczy nie damy rady. I tutaj mamy przykazanie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Czyli jeżeli nie kochasz siebie, to nie umiesz też kochać innych. I przekonuję się coraz bardziej, że ta miłość do samego siebie, a właściwie takie poczucie własnej wartości, jest podstawą zdrowego odżywiania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my mamy silne poczucie własnej wartości, to chcemy dbać o siebie. Jeżeli mamy tą miłość do siebie, to poczucie własnej wartości, że ja jestem wartościowa bez względu na wszystko, to wtedy chcemy dbać o siebie. I wiele osób, podejmując dietę, czy podejmując się zmiany nawyków żywieniowych, robi to, bo na przykład uważa, że taka jest moda, bo lekarz każe.
Bo jest jakaś presja też.
Bo jest presja, bo na przykład, nie wiem, mąż, żona, rodzina mówi, że jesteś już taki gruby, że musisz coś z tym zrobić.
W pracy ktoś dokucza.
Nie. W pracy coś dokucza, dzieciom ktoś dokucza, w szkole. I dlatego jakby czujemy się zmuszeni do tego.
Nie to robimy tego dla siebie, tylko
tak,
dla innych.
To jest motywacja tak zwana zewnętrzna. Albo na przykład tak, że ja chcę się mężowi podobać, więc się odchudzę, nie?
No, to ciekawe.
I to jest dosyć silna motywacja. I to się uda. I to się uda, bo jeżeli ja bardzo kocham tego męża i ten mąż jest naprawdę fajnym człowiekiem, to się uda. Ale ta waga wróci. Bo nie wyrobimy sobie tego poczucia własnej wartości. Bo tylko jeżeli ja to robię dla siebie, bo warto o mnie dbać, żebym ja o siebie dbał, to niestety, ale to będą efekty, bo ta motywacja zewnętrzna, ona też działa. Tylko ona zawodzi w momencie, kiedy przychodzi kryzys. Kiedy przychodzi jakaś choroba, jakaś depresja, kiedy przychodzi, nie wiem, rozstanie, rozwód, jakieś problemy w szkole dzieci, śmierć kogoś bliskiego, to wtedy po prostu to kończy się. Po prostu wraca wszystko, wtedy odbijamy sobie to wszystko, czego sobie odmawialiśmy. Nie? A jeżeli ja mam ten fundament, czyli to poczucie, że ja jestem warta tego, żeby dbać o mnie, to wtedy tego kryzysu nie będzie. Bo te nawyki już po prostu wchodzą w krew. Bo ja sobie niczego nie odmawiam. Tylko wprost przeciwnie. Ja sobie daję wszystko to, co najlepsze. Tak? Bo my popełniamy podstawowy błąd. Traktujemy te wysoko przetworzone produkty, jakieś fast foody, chipsy, słodycze, jako coś najpyszniejszego. Zresztą one tak są reklamowane przez producentów, tak? Te reklamy zresztą zewsząd nas atakują po prostu. Opakowania kolorowe, cały marketing, to wszystko jest właśnie po to, żebyśmy my to kupowali. I my to traktujemy jako coś pysznego, przyjemność taką, tak? Dla mnie na przykład te słodycze ze sklepu są już tak słodkie, że ja nie jestem w stanie tego jeść. Ale jeżeli ktoś tylko takie słodycze kupuje, to on po prostu już się do tego poziomu przyzwyczaja. I to też daje taki, mamy taki ośrodek nagrody w mózgu, dopamina się wydziela i kiedy jest wysoki skok glukozy, to mózg chce jeszcze i jeszcze i jeszcze. No bo kto nie chce nagrody, tak? Kto nie chce tej przyjemności? Uzależniamy się od tej przyjemności. I dlatego po prostu no, traktujemy to jako dobro, tak? I teraz jeżeli my nie będziemy chcieli zadbać o siebie i nie przestawimy swojego myślenia, że tak naprawdę dobrem dla nas jest nieprzetworzone jedzenie, warzywa, ryby, czy słodycze typu gorzka czekolada 70% kakao, czy na przykład, nie wiem, jogurt naturalny z malinami. Oczywiście to nie jest łatwe, bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego poziomu słodkości czy soli na przykład, to jemu nie będzie łatwo się przestawić. Ale właśnie tutaj chodzi o to przestawienie myślenia, że jeżeli ja sobie nie odmawiam niczego, nie zabieram, tylko właśnie daję sobie to, co najlepsze, no to tylko to będzie skuteczne, nie? Bo jeżeli ja ciągle będę czuć, że ja sobie coś odbieram, jakąś przyjemność, no to niestety, ale nie ujedziemy z tym.
Będziemy nieszczęśliwi też.
Tak, będziemy nieszczęśliwi i będziemy ciągle do tego wracać, nie? I dlatego bardzo wkurzają mnie tacy dietetycy, i to są nawet ludzie z doktoratami w internecie, którzy po prostu promują taką zasadę 80 na 20. Czyli 20% produktów w diecie to są te właśnie fast foody, słodycze wysoko przetworzone, jakieś takie rzeczy, czy tam dodawane na przykład do zdrowej owsianki z orzechami, dodaj sobie kulkę lodów waniliowych tam, czy jakieś tam Marsa, Snickersa, czy te M&M'sy kolorowe, nie? I to jest właśnie błąd. Dlatego, że my nadal utrwalamy to myślenie, że to są rzeczy, które podbiją ten smak, tak? Sprawią, że to będzie lepiej smakować. A to zupełnie właśnie nie o to chodzi, nie? Czy na przykład dodajemy sobie pudding proteinowy, który jest teraz strasznie modny wszędzie, po prostu nawet promocje są promowane też w internecie. Tymczasem w tym puddingu mamy oprócz mleka i dodatkowego białka z mleka, żeby było więcej tego białka, zawartości. Mamy zagęstniki, stabilizatory, dwa słodziki, które oficjalnie zostały uznane za rakotwórcze, barwniki i aromaty. Także to nie jest produkt zdrowy. To jest produkt wysoko przetworzony. I ktoś powie, no ale to od czasu do czasu nie zaszkodzi. Zdefiniuj mi teraz od czasu do czasu. Co dla ciebie znaczy od czasu do czasu?
Tak, no właśnie.
Bo dla kogoś od czasu do czasu to będzie co drugi dzień.
Dla innego co tydzień.
A dla kogoś jeszcze raz na miesiąc. I teraz jeżeli my taki produkt rzeczywiście zjemy raz na miesiąc, to on nie zaszkodzi. Ale ponieważ to jest bardzo dobre, bo to jest bardzo słodkie, bo mamy te cudowne aromaty, a są coraz nowe smaki, nowsze smaki. A to pistacja, a to jakieś tam truskawka z kiwi. No takie wymyślane po prostu, żeby złapać klienta. No i niestety to przyzwyczaja, tak? I chcemy tego znowu więcej. Także tu pojawia się ten problem. I jeżeli nie nastąpi ta zmiana w naszym myśleniu, to niestety, ale będzie ciężko. To odchudzanie, czy to dbanie o zdrowie będzie ciągle na siłę.
Kolejnym, myślę, bardzo ważnym tematem jest też dieta u dzieci, zdrowa dieta u dzieci i tutaj na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
No, z tego co ja obserwuję, to niestety w większości dieta dzieci współczesnych opiera się na węglowodanach i cukrach prostych oraz no, wysoko przetworzonej żywności, która jest najłatwiej dostępna, jest właśnie tak jak już wspomnieliśmy, najbardziej kolorowa, ten marketing jest bardzo intensywny, szczególnie w przypadku dzieci też. Niestety tej równowagi brakuje, tym bardziej, że białko i tłuszcze czy błonnik w diecie dziecka są niezwykle ważne, także o tą równowagę musimy dbać i dostarczać tych wszystkich składników. Także brakuje tej równowagi bardzo. To jest pierwsza sprawa. Jest też duża wybiórczość pokarmowa u dzieci. I tutaj no, wychodzi brak czasu rodziców tak naprawdę. Gdzieś jedzenie w drodze, w samochodzie, w biegu też. Brakuje takiej wspólnoty stołu. Dlatego, że przy stole kształtują się te nawyki żywieniowe dzieci. Jak rodzina razem siada do stołu, patrzą sobie w oczy, to automatycznie poczucie wartości u dziecka rośnie. I są takie badania, które pokazują, że nastolatki, które w dzieciństwie jadły chociaż jeden posiłek wspólnie z rodziną, miały mniejsze zaburzenia odżywiania, lepszy obraz własnego ciała, mniej zaburzeń zdrowia psychicznego, a nawet lepsze wyniki w nauce. Także ten wspólny stół ma ogromne znaczenie, a jest to w dzisiejszych rodzinach duży problem, bo tego czasu jest coraz mniej, bo w przypadku dzieci wiele rzeczy przenosi się do placówek, od żłobka już począwszy, także jest z tym duży problem, a tutaj naprawdę przykład rodziców jest bardzo ważny i takim kolejnym ogromnym problemem, na który warto zwrócić uwagę, jest jedzenie przed ekranem. I tutaj rodzice gdzieś już przy rozszerzaniu diety, czyli szósty miesiąc życia dziecka, podają ekran, tablet, sadzają dziecko przed telewizorem. Kiedy dziecko ogląda bajkę, mama szybciutko poda jedzenie. Nie ma problemu, nie ma wybrzydzania, nie ma plucia, nie ma jakichś problemów.
I nie ma rozmowy wtedy?
Nie ma rozmowy, także rodzicom się to bardzo podoba, bo jest to bezproblemowe. Natomiast jest to tragiczne w skutkach dla dzieci, bo dziecko nie uczy się w ogóle rozpoznawania głodu i sytości. Ono nie wie, kiedy jest głodne i nie wie, ile zje. Ono nie wie, co je tak naprawdę. Nie uczy się rozpoznawać tych smaków. Nie uczy się, co lubi, czego nie lubi.
Także, po prostu no, tak bezmyślnie je, tak?
Tak. No. I to jedzenie przed ekranami niestety kontynuuje się później, dlatego że często dzieci widzą rodziców, którzy jedzą przed telewizorem. Bo jesteśmy zmęczeni po pracy wieczorem, tak? I bierzemy sobie jakąś tam kanapkę i siadamy przed telewizorem. Miałam takiego pacjenta małego, który po prostu rodzice mieszkali w domu z mamą jednego z nich i ta mama jakby na swoim poziomie miała kuchnię, a oni w swoim mieszkaniu w ogóle nie mieli kuchni i w ogóle nie mieli stołu. W ogóle nie mieli takiego kącika, gdzie można by usiąść i coś zjeść. Nawet jedna osoba, już nie mówiąc o wspólnym posiłku. Także to ma ogromne znaczenie i nad tym warto pracować i na to warto zwrócić uwagę.
Na koniec już naszej rozmowy, jeszcze tak myślę, że krótko, musimy powiedzieć tutaj o mitach. Mitach w tym zdrowym odżywianiu. Da się krótko?
Oj, może być problem.
Spróbujmy.
Z tymi mitami. Ale to może tak szybciutko. Popularny mit, nie wolno jeść po 18. To nieprawda.
Wiem, sam wiem, bo jem bardzo często po 18.
Tak, jemy 2-3 godziny przed snem, po prostu dla własnego dobra, żeby się dobrze spało. Więc jeżeli idziemy o północy spać, to nie ma problemu, żeby tam koło 22 coś jeszcze sobie przekąsić.
23 tak? Czasem jem.
No. Kolejny mit. Na przykład, że nie wolno jeść na diecie ziemniaków. Ziemniaki są niskokaloryczne, oczywiście o ile są bez tłuszczu, ale mają też bardzo wysoki indeks sytości, czyli bardzo dobrze sycą. Więc wprost przeciwnie, warto na diecie na przykład makaron i ryż zamienić na ziemniaki. Mitem jest na przykład, że kawa wypłukuje magnez. Mitem jest, że na diecie nie wolno jeść słodyczy, to już też poruszyliśmy troszkę, tak, że trzeba je bilansować po prostu i wybierać te dobre jakościowo. Że nie wolno jeść jajek, bo podwyższają cholesterol.
To ile byśmy musieli ich zjeść?
To znaczy, nawet to nie o to chodzi. Jajka zawierają cholinę, która sama w sobie reguluje poziom cholesterolu. Aha. A poza tym 80% cholesterolu produkuje nasza wątroba. Natomiast z żywności pochodzi 20 kilka procent tego cholesterolu i w większości z czerwonego mięsa i tłustego nabiału. Także nie oskarżajmy. Jajka są superfoodsem, serdecznie polecam. Chyba takim największym i najbardziej groźnym mitem, że alkohol dobrze wpływa na trawienie czy na zdrowe serce.
Nawet czerwone wino.
To znaczy, to nie tak.
Nie.
Są badania, które potwierdzają, że alkohol pozytywnie wpływa na kondycję serca. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane, że w tym samym czasie nie zaburza pracy mózgu i nie zabija bakterii jelitowych dobrych w naszych jelitach.
Rozumiem.
Więc każda dawka alkoholu jest toksyczna. To, że na coś tam dobrze chwilowo działa, wcale nie znaczy, że gdzieś indziej nie robi szkód. No to tak jak z lekami, tak? Na jedne pomagają, innym szkodzą. I jeszcze taki mit, żeby schudnąć, trzeba mniej jeść, a więcej się ruszać.
I to jest
to
mit?
To nie jest prawda. Dlatego, że ja sama będąc na redukcji odkryłam, ja jadłam dużo więcej niż wcześniej. Tylko zmieniamy jakość produktów, tak? Porcje będą dużo większe, bo na przykład dodajemy dużo warzyw, prawda? Ale porcje są większe, ale jakość produktów jest zupełnie inna, prawda? Bo też ta kaloryczność jest inna. No i jeżeli chodzi o ruch, wcale nie trzeba się ruszać, żeby schudnąć. Bo ja na przykład chudłam, będąc w ciąży zagrożonej, w której leżałam. I chudłam, bo miałam dietę cukrzycową. Także jest to mit. Jeżeli ktoś mówi tak prosto, po prostu mniej żreć za przeproszeniem, więcej się ruszać, no to nie jest to prawda. Także, no i jeszcze taki jeden bardzo groźny mit, że suplementy mogą wyleczyć różne choroby. Jesteśmy narodem, który bierze najwięcej suplementów chyba w Europie. I co najbardziej szokujące, najczęściej kupujemy multivitaminy. To jest najgorszy rodzaj suplementu, bo jest tam wiele składników, ale w ilościach tak małych, które nie są w stanie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. A poza tym rozumiem też lekarzy, którzy nie polecają żadnych w ogóle suplementów, dlatego że mamy rynek suplementów ogromny i nie poddany właściwie żadnej kontroli. A przedawkowanie suplementu wbrew pozorom, wbrew właśnie mitom, jest możliwe. Także i suplementy, i zioła można przedawkować. Także warto skonsultować się z lekarzem, czy farmaceutą, czy dietetykiem, jeżeli chcemy jakieś suplementy wprowadzać.
Ja myślę jedno, że ta rozmowa nie jest dokończona i że będzie jeszcze okazja, żeby się tutaj spotkać w naszym studiu.
Byłoby fajnie.
I jeszcze będziemy kontynuować i inne wątki też podejmować, bo myślę, że warto. Jestem też ciekawy reakcji naszych słuchaczy na to, co dzisiaj usłyszeli.
Ja również.
Więc
bo bardzo... właśnie jest dużo kontrowersji wokół tych różnych test dietetycznych, tak?
Właśnie.
Bo tutaj mamy zwolenników diety keto, czyli samo mięso, 80% tłuszczu. W tej diecie, prawda? Tutaj mamy znowu wegetarian, którzy twierdzą, że tylko na tej diecie czują się zdrowo i dobrze.
Zapraszamy na profil naszego gościa, na profil na Instagramie Słodkie Zdrowie. Tam też Państwo informacji trochę zaczerpniecie, dobrych informacji. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Będziemy myśleć o następnym.
Naszym
gościem była dziś pani Anika Nawrocka.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.